GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, wracam do Państwa z panem Mieszkiem Rajkiewiczem. Audycję realizuje Krzysztof Myszak. Money is the anthem of success. Nie muszę chyba Państwu tłumaczyć. Obrzydliwie bogaty gospodarz, mistrz świata, osiąga sukces w podwójnym sensie zanim jeszcze mistrzostwa się rozpoczynają. No bo po pierwsze realizuje swoją wizję rozbudowy infrastrukturalnej. Przyspiesza ją przy pracy niewolniczej, przy mkniętych oczach Zachodu, niecałego, i jednocześnie zabezpiecza się w sensie geopolitycznym. No bo przecież, tak jak mówił pan Mieszka, Amerykanie mówią wyraźnie w dokumentach, że należy dać Katarczykom stabilność, ponieważ to gwarantuje bezpieczny mundial. Z panem Mieszkiem rozmawiamy o zakatarzonym świecie piłki nożnej, ale jednocześnie wrócę do tego z premedytacją. Mówił pan o tym, że Katar jest jednak przełomem w polityce wielkich organizacji sportowych. Może takim przełomem być. Może być momentem, być może refleksji i uzdrowienia. Jak może pan rozwinąć taką chyba odważną tezę, patrząc na tę degrengoladę, korupcję i tak dalej?
Znaczy, na pewno nie ulega pewnej wątpliwości, że wiele kolejnych imprez, czy to Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, zostanie przyznanych państwom, które gdzieś w Europie Zachodniej uznaje się za kontrowersyjne, ujmę to w cudzysłowie. Natomiast Katar jest pewnym przełomem, jest pewną szansą na nową postawę FIFA, ponieważ nie było chyba do tej pory
takiej wrzawy, tak bardzo
eksponowanego negatywnego klimatu wokół mistrzostw. Ale musimy też spojrzeć zupełnie obiektywnie znowu na to. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To my tutaj w Europie, to my w Stanach krzyczymy bojkot, skandal, to my tutaj w tym zachodnim kręgu cywilizacyjnym tak patrzymy na Katar, tak patrzymy na te mistrzostwa. Ale jeśli spojrzymy na drugą stronę globu, ani Chińczycy, ani Rosjanie, ani inne, tym bardziej kraje muzułmańskie, ani kraje Afryki, zupełnie nie patrzą w ten sposób na Katar, ani na Mistrzostwa Świata. No więc w sensie globalnym, to jest takie, mam wrażenie, no nie powiem nawet 50-50, ponieważ populacja Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych to nie jest nawet 1/8 tego, co
i się kurczy, a tam, gdzie futbol zyskuje na znaczeniu. W skali świata, drodzy Państwo, około 3,5 miliarda ludzkości to kibice aktywnych sportowców, piłkarzy na świecie to około 300 milionów. No i umówmy się, piłka nożna jest fenomenem globalnym. Skoro Zachód kurczy się, to ten fenomen w dużej mierze jest niezachodni dzisiaj, i Chińczycy, i Hindusi, Latynosi nie będą się gorszyć.
No właśnie, tym bardziej, że Katar to jest trochę polisa na przyszłość,
no właśnie,
energetycznym. I chociaż my jako społeczeństwo bardzo słusznie podkreślamy, że to, co jest złe, po prostu w prawie człowieka, w prawie do byciu godnym obywatelem, godnym człowiekiem, który funkcjonuje w Katarze, to podkreślamy te złe rzeczy. Natomiast no, patrząc zupełnie pragmatycznie, dzisiaj na przykład Europa musi wyplątać się z umów gazowych z Rosją, a Katar jest tym kołem ratunkowym.
Alternatywą,
ponieważ o ile my w Polsce mamy stabilne dostawy z Kataru, gazu skroplonego, niedawno, w tym roku przyjęliśmy 100. dostawę w ogóle, jubileuszową, to na przykład Niemcy nie są w ten sposób związani z Katarem.
To świetnie, że pan o tym mówi, bo tu dotykamy tematu no takiego, takiej mentalności Kalego troszkę, takich podwójnych standardów. Tu mamy się obrażać na mundial, a tu kupujemy od Kataru skroplony gaz, no bo chodzi o nasze uniezależnienie się od kogo? Od większego drania. I świat dzisiaj jest w takich odcieniach szarości. No, musimy być konsekwentni, dbać o rację stanu. Czasami nie da się być fair w każdym kierunku, na każdym odcinku. To bardzo ważne, o czym pan mówi. Czyli Katar będzie kołem ratunkowym dla Europy pod kątem suwerenności energetycznej, a zatem ten Zachód troszkę musi tam przymknąć oko, ale i jednocześnie mrugnąć do Kataru. Proszę wyobrazić sobie w roku 2021 pierwsze wybory w Katarze, nazwane przez dynastię Al-Thani, która rządzi Katarem, od 1971 roku, eksperymentem. Wybrano 2/3 tak zwanej szury, rady doradczej. Tylko 2/3. Dalej władca Kataru będzie obsadzał 15 według swojego uznania, no ale te reszta 2/3 zostały tutaj wybrane przez Katarczyków i także kobiety z Kataru. Oczywiście dwa różne lokale wyborcze dla kobiet, dla mężczyzn. No i co? Trochę ten Katar jednak zaczyna się westernizować.
No właśnie, zaczyna, bo trochę musi. Mhm. Trochę musi, jeśli chce utrzymać związki z tym zachodnim kręgiem cywilizacyjnym. A dlaczego musi? No, Europa może nie dać wiele w sensie, to nie jest tak, że Europa może zaoferować w sensie wiele, powiedzmy, politycznie, bo może, natomiast Europa może zaoferować również know-how, może zaoferować specjalistów i Katar musi się westernizować, musi się liberalizować. Podobną drogą idzie Arabia Saudyjska, ponieważ wewnętrznym kapitałem ludzkim nie zbudują sobie nowoczesnego kraju, o jakim marzą, a nie wszystko da się ściągnąć z Chin, a wiedza, no to jest chyba najważniejszy fundament Europy i Stanów Zjednoczonych, najważniejszy fundament i karta przetargowa Zachodu, no to są właśnie ludzie, to jest właśnie wiedza, którą mamy jednak na najwyższym poziomie, w sensie globalnym. I Katar potrzebuje inżynierów, lekarzy, Katar potrzebuje informatyków, programistów, no i skąd ich ściągnąć, jeśli nie właśnie z Europy Zachodniej. A nie zawsze Europejczyk z chęcią przyjedzie, jeśli będzie widział tak niekoniecznie korzystny obraz społeczeństwa, którego nie ma w Europie. I tą samą drogą idzie Arabia Saudyjska. A jaki jest dalej tego kontekst? To są kolejne imprezy sportowe w tych krajach, więc...
No należy właśnie, panie Mieszko, należy się przyzwyczaić do Półwyspu Arabskiego jako areny zmagań sportowych. Arabia Saudyjska, może Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Należy się przyzwyczaić i zupełnie należy to zaakceptować. Jest taka tendencja w globalnych wydarzeniach sportowych, że kraje rozwinięte raczej unikają już organizacji tego typu wydarzeń. Prosty przykład. Jest problem z przyznaniem zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Kandydatura Salt Lake City się posypała.
No co, śniegu nie ma, o co chodzi?
Koszty. Wszystko się rozchodzi o koszty. Społecznie są te imprezy już nie tak chętnie akceptowane, ponieważ dominuje już coraz częściej ekologizm w stosunkach międzynarodowych i w pewnej opinii publicznej.
Tak.
Vancouver, kanadyjskie miasto, również ta oferta się sypie. Nie wiadomo, co z japońskim Sapporo. Tak. No i właśnie, gdzie te zimowe...
Proszę wybaczyć, ja wcześniej mówiłem, że sankcje sportowe przeciwko Rosji to będzie prawdopodobnie długi marsz. Nie chcę państwa prowokować, bo nie pora na to, natomiast myślę, że Rosjanie tu by naprawdę przytulili taką imprezę w tym 2030 roku i nie wiem w zasadzie czego życzyć, bo jeśli byłaby to realna perspektywa, to musiałoby oczywiście wcześniej nastąpić deeskalowanie konfliktu na Ukrainie. Zostawiam to, stawiamy tutaj trzy kropki. Zdecydowanie musimy się przyzwyczaić do nowego rozdanie, jeśli chodzi o geopolitykę sportu, zupełnie naturalne. państwa rozwijające się, potęgi na dorobku, mające bajeczne sumy, jednocześnie mogące zbudować areny, no i prawdopodobnie jednak areny, które nie będą jednorazowo wykorzystane, ale za jakiś czas świat znów wróci do tych państw. Panie Mieszko, na ile możliwe jest uzdrowienie związków sportu z polityką dzisiaj? Sportu ogólnie, a jeśli w ogóle uzdrowienie, to jak należałoby rozumieć to słowo? No bo wiemy, że te związki były, są i będą. Czy jest możliwe jakieś reanimowanie sportu, zrobienie czegoś, żeby on pozostał sportem? A może cały czas nim jest i ta cała otoczka to bardziej wymysły liberałów, ideologów praw człowieka, którzy wierzą w prawa uniwersalne, a tak naprawdę mamy na świecie pewną relatywizm kulturowy i nie ma co się gorszyć, że prawo szariatu jest takie, a nie inne. Po prostu trzeba to zaakceptować. Jeśli jedziesz do Dohy, jedziesz do Kataru na mundial, no to po prostu funkcjonuj tak, jak tamtejsze prawo nakazuje. Jak uzdrowić relacje? Czy nie jest tak, że musimy sięgnąć po prostu po zdrowy rozsądek?
Że też nie chcę zabrzmieć jak jakiś zły prorok. Mhm. Nie do końca wierzę w uzdrowienie tych relacji. Mam czasem takie wrażenie, że chyba po prostu trzeba wrzucić granat i zbudować zupełnie nowe struktury sportowe. Ale może jest taki sposób, żeby w ramach już istniejących struktur trochę zmienić ten modus operandi. Mhm. Przede wszystkim postawić na transparentność, przede wszystkim postawić na kontrolę ze strony, no może nie wiem, na przykład ONZ, które by monitorowało po prostu proces przyznawania imprez sportowych.
Na tym poziomie, dobrze, na tym poziomie, bo uporządkujmy to, bo na pewno zna pan specyfikę. No jak wygląda dzisiaj proces przyznawania prawa organizacji największej imprezy świata, mundialu. Mówimy chociażby o roku 2010. Mówimy o kongresie FIFA. Jak to wygląda? Czy są jakieś warunki brzegowe, które takie państwo musi spełnić? Wiemy, że za 4 lata państwa NAFTA, czyli USA, Kanada, Meksyk, czy tutaj te warunki brzegowe były również badane, musiały być spełnione? Jak to wygląda technicznie?
W zasadzie decyduje o tym garstka osób. Aha. W 2010 roku decydował o tym komitet wykonawczy FIFA, który Aha. trzeba przekonać. To jest 22 panów i trzeba sprzedać im wizję turnieju. Oczywiście decyduje o tym wiele przesłanek, na przykład logistyka turnieju, infrastruktura już gotowa na miejscu, poparcie społeczne turnieju, to jest bardzo ważna kwestia. No i oczywiście decydują również o tym korzyści majątkowe dla FIFA mhm. i poszczególnych działaczy. I to jest niestety właśnie podręcznikowy przykład lobbingu, mhm. ponieważ komitet wykonawczy, dzisiaj tak zwana Rada FIFA, to jest takie ciało wewnątrz FIFA, które decyduje o tym, gdzie ten mundial się odbędzie i podróżują sobie po całym świecie. To do nich, do Szwajcarii przyjeżdżają prezydenci, premierzy, królowie, gwiazdy sportu z tego kraju, gwiazdy popkultury z tego kraju i odbywa się wielkie lobbowanie za daną kandydaturą. Na końcu decyduje właśnie głosowanie tych osób, czy do końca decydują względy sportowe, logistyczne. No wiemy, że w przypadku Kataru tak nie było, ponieważ ten kraj jest wielkości województwa świętokrzyskiego, tak. nie miał żadnych stadionów. W zasadzie kandydatura Kataru to był folder, to była wizja sprzedana i zakupiona przez Katarczyków, ponieważ no, trzeba powiedzieć wprost, wykolegowali Amerykanów, to znaczy Amerykanie w zasadzie byli pewni, że ten mundial w 2022 roku odbędzie się u nich. Mhm. I takie były też przewidywania mediów i faktycznie taka była sytuacja, ponieważ taki był układ, że w 2018 roku mundial w Rosji, w 2022 w USA, co miało być takim wyrazem ze strony FIFA, że oni chcą łączyć, a nie dzielić.
Tak.
No ale niestety głosowanie poszło w złą stronę dla Amerykanów, a jak się wkurzy Amerykanów, no to właśnie spadła pierwsza gilotyna na FIFA i Amerykanie zaczęli grzebać po prostu. Dlaczego się to w ogóle wydarzyło? Więc trudno powiedzieć, czy współczesny sport da się uleczyć. W mojej opinii oczywiście, że się da. Są pozytywne przejawy relacji sportu i polityki. Wystarczy przypomnieć relacje Indii i Pakistanu w 2011 roku, gdzie podczas półfinału Mistrzostw Świata w krykiecie, czyli tej narodowej dyscyplinie obu tych państw,
tak,
udało się trochę poprawić relacje, przede wszystkim społeczne, polityczne, między Indiami i Pakistanem, które pozostają w konflikcie o Kaszmir. Także
to dla nas egzotyczny wciąż sport, a to drugi najbardziej popularny, 2,5 miliarda. Były premier Pakistanu, też krykiecista Imran Khan. Więcej takich przykładów, gdzie sportowcy angażują się w politykę, a zatem są tego takie przykłady. No w Katarze też będziemy mieli, zdaje się, czyli to jest wbrew pozorom puenta pozytywna, z pewną nadzieją. W Katarze będziemy mieli też pewne momenty, pewne kulminacje z meczów z mocnym podtekstem politycznym, chociażby mecz Stany Zjednoczone-Iran, prawda? Chociażby mecz Dokładnie. Szwajcaria-Serbia, pamiętając niektórych Szwajcarów albańskiego pochodzenia, co tam się może dziać. Katar-Dania, też Duńczycy, liberalne podejście może, gdzieś właśnie jakieś gesty. Czego możemy się spodziewać po tym turnieju? Tak na zakończenie, panie Mieszko, na pograniczu poziomu sportowego, którym przecież się interesujemy, i też pewnej polityki, nawet jeśli miękkiej, to jednak oddziałującej na szeroką publikę, a to też jest kryterium polityczności. Oddziaływanie na szeroką publikę, jeśli to jest sport masowy, 3,5 miliarda w skali świata, to jest polityczny sport. Umówmy się, czego możemy się spodziewać na pograniczu polityki i sportu po mundialu w Katarze? Ostatnie 3 minuty.
Myślę, że możemy spodziewać się wielu spektakularnych obrazków.
Aha.
Myślę, że możemy spodziewać się w sensie sportowym doskonałej imprezy. Myślę, że możemy spodziewać się również jednocześnie wielu ciekawych spotkań polityków najwyższego szczebla, okay, co może za kilka miesięcy skutkować jakimiś umowami między Katarem lub danym innym krajem, lub między na przykład no właśnie Polską czy Arabią Saudyjską, bo to, że my gramy mecz w grupie z Arabią Saudyjską, to, że gramy o 3 punkty, to jedno, ale gramy też o nowe umowy energetyczne i to spotkanie na mundialu może być ciekawym momentem.
Dyplomacja sportowa, pewnie, jak najbardziej.
Dokładnie. Ciekawą platformą do rozmów, więc możemy się spodziewać, tak jak mówię, doskonałych obrazków. To będą doskonałe mistrzostwa dla kibiców przed telewizorami. To będą niestety trudne mistrzostwa dla kibiców przyjezdnych. Zatem możemy się spodziewać wielu irracjonalnych obrazków, filmików, które gdzieś będą w sieci krążyły i które będą na pewno próbowane, które będą gdzieś jakoś podejmowane, będą próby usunięcia ich z sieci. Katarczycy będą dbali o to, żeby żaden absolutnie niekorzystny obraz nie pojawił się w internecie, szczególnie w Europie Zachodniej, no ale tego się na pewno nie da uniknąć. Więc zarówno negatywne obrazki będą do nas spływały, jak i fantastyczne mecze, fantastyczne bramki, naprawdę spektakularna architektura pokazywana w obiektywach, plus potencjalne umowy bilateralne lub wielostronne między podmiotami, między Katarczykami, między Saudyjczykami, być może jakieś ciekawe spotkanie dyplomatyczne na linii USA-Iran.
Musimy już kończyć, tak.
Także wielu, naprawdę wielu, wielu ciekawych wątków możemy się spodziewać. To będzie kolejne miesiące do rozmów,
tak,
do analizy po mistrzostwach.
Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Mieszko Rajkiewicz, ekspert Instytutu Nowej Europy, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. To była wielka przyjemność dla mnie i dla naszych słuchaczy z panem rozmawiać w ten czwartkowy wieczór. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Państwu również dziękuję za uwagę. Kto wygra mecz Polska? Nie mogę się doczekać na nadchodzący mundial. Do zobaczenia, do usłyszenia w audycji za tydzień. Pozdrawiam, dobrej nocy.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.